Koniec wakacji, czas kiedy wracamy z urlopów, rozpakowujemy się oczywiście, robimy pranie, porządkujemy wszystko, ale przywozimy też masę pamiątek. Nie zawsze są to pamiątki kupione, często są to pamiątki znalezione albo inne rzeczy. Trzymamy i wyrzucamy, bo w sumie co z tym zrobić? A dzisiaj nasz gość, pani Hanna Kozłowska, opowie nam troszkę o tym, jak ogarnąć te wakacyjne pamiątki, żeby nie lądowały w koszu.
Dzień dobry. Tak, przyjeżdżamy z wakacji i przywozimy bardzo dużo naszych wspomnień. I te wspomnienia czasem mają formę muszelek z nadmorza, czasem mają formę biletu do kina albo teatru, czy biletu z jakiejś atrakcji w miejscowości, w której przebywaliśmy na wakacjach. I co z tym dalej zrobić? To jest bardzo dużo fajnych pomysłów. Jednym z nich może być na przykład przygotowanie tych wszystkich naszych wspomnień i włożenie do ramki na zdjęcia. Przyklejenie, ułożenie w takiej formie kolorowego miszmaszu, tak żeby to była fajna forma, którą możemy postawić na komodzie, powiesić na ścianie. I będzie to wykorzystanie tych elementów, będzie to fajny element dekoracyjny, a dodatkowo będziemy mieli takie poczucie, że w jakimś celu przywieźliśmy te wszystkie nasze pamiątki. Bilety, może to być liść na przykład z jakiejś tropikalnej palmy z naszych wakacji.
A o tym wszystkim opowiada nam pani Hanna, która specjalizuje się w takim dawaniu drugiego życia przedmiotom i robi to pani chyba cały czas, od rana do nocy. Dobrze mówię?
Tak. Myślę, że te pomysły przychodzą w najmniej oczekiwanych momentach i są ze mną cały czas. Na spacerze z dzieckiem, czy w pracy, czy na zakupach, wszędzie można znaleźć jakieś fajne przedmioty. Czasem takie, które dla innych osób wydają się już zupełnie niepotrzebne, a można im dać drugie życie. I to bardzo lubię. Nie lubię po prostu wyrzucać. I uważam, że jest to ogromne marnotrawstwo. Jeżeli mamy na przykład starą szufladę z jakiejś komody i jedynym rozwiązaniem wydaje nam się wyrzucenie jej na śmietnik, to naprawdę można ją przerobić na fajne pudełko, na przykład na stare listy, na pamiętniki. Można taką szufladę na przykład okleić kolorową tkaniną i przechowywać w niej jakieś na przykład sztućce w komodzie. Taką szufladę można powiesić na ścianie jako półkę. Wnętrze tej szuflady wykleić na przykład tapetą czy kolorowym papierem. Więc właściwie na każdy przedmiot można znaleźć jakieś inne rozwiązanie.
Ja się tak rozmarzyłam i już widzę te wszystkie szuflady, które ja oklejam i w ogóle... Fajnie to brzmi, ale to jednak też jest i czasochłonne i trzeba troszkę jednak umieć. Trzeba troszkę mieć też pewnie już narzędzi.
No właśnie nie do końca tak. Staram się na moim blogu pokazywać takie rozwiązania, które nie wymagają jakiegoś specjalistycznego sprzętu, tylko potrzebny jest pomysł, jakiś trik, tak, sposób na to. I mam nadzieję, że w ten sposób pomagam innym osobom, bo to nie do końca jest tak, że osoba, która twierdzi, że nie mam zdolności plastycznych, nie mam jakiegoś takiej kreatywności w sobie, nie potrafię niczego wymyśleć, ale na przykład na warsztatach, które prowadzę, właśnie osoby, które tak mówią, tworzą wspaniałe, cudowne przedmioty, wymyślają jakieś wspaniałe rozwiązania. To jest tylko kwestia tego, żeby kogoś namówić, żeby ktoś chciał, żeby spróbował. I potem naprawdę te osoby są same zaskoczone tym, co stworzyły. Więc myślę, że tak samo każdy z nas w domu, gdyby usiadł i zastanowił się, co takiego mogę tutaj przerobić, co mogę udoskonalić, albo zamiast prezentu przygotować coś własnoręcznie, to okaże się, że naprawdę potrafi to zrobić. To nie musi być związane z żadnym sprzętem specjalnym.
I tu można wykorzystać i te rzeczy znalezione gdzieś tam w naturze, nie wiem, kamyki, patyki, i na przykład pudełko po czymś, które mieliśmy właśnie wyrzucić, to da się tak łączyć?
Oczywiście, że tak. Na przykład pudełka po czekoladkach. Bardzo często dostajemy w prezencie czekoladki w metalowych pudełkach. I one są niesamowite. Dlatego, że wystarczy takie pudełko przetrzeć papierem ściernym, czyli zedrzeć tą pierwszą warstwę, pomalować farbą akrylową. Do kupienia w każdym sklepie budowlanym. Są również w takich małych opakowaniach, więc nie kosztują dużo. Pomalować tą farbą, potem na przykład przykleić do tego bawełnianą koronkę, jeśli lubimy taki skandynawski styl, lub przygotować na przykład dziecięce stempelki z jakimiś trójkątami, kwadratami i innym kolorem tej farby akrylowej, zrobić takie stempelki na puszce. albo przykleić taśmę malarską i zrobić po prostu paski na tej puszce. I mamy fajne pudełko na drobiazgi, na wspomnienia, na stare zdjęcia, na nasze na przykład wspomniane wcześniej bilety z teatru. Takie pudełko wspomnień.
Ja też miałam wrażenie, że kiedy pani to opowiada, to też jakby na bieżąco w głowie tworzą się te pomysły. To nie ma jakby przepisu na to, jak książka kulinarna, że bierzesz i trzeba tak kilo tego, pół kilo tego, bo inaczej ci tam ciasto nie wyrośnie, tylko tutaj można tak puścić wodze wyobraźni.
Tak, dokładnie. I najlepszym przykładem są właśnie warsztaty Zrób to sam, gdzie pokazuje projekt jakiejś rzeczy, którą będziemy przerabiać, tworzyć. Ale zachęcam uczestników do tego, aby wymyślali swoje wersje, aby przygotowali jakiś swój pomysł. I gdy właśnie w trakcie rozmów podpowiadam troszeczkę, że to nie musi być ten kolor, że można dodać tutaj coś innego. I w ten sposób powstają zupełnie inne wersje tego przedmiotu, który proponowałam, abyśmy wykonali. I to jest najfajniejsze, to jest super. Dzieci są rewelacyjne właśnie w tworzeniu swoich wersji, w tej kreatywności. Mam wrażenie, że nie są jeszcze skażone taką myślą, że trzeba odwzorować wzór i wymyślają swoje fajne, bardzo kreatywne wersje.
Ale to też nie tylko po to, żeby powstały jakieś fajne przedmioty, chociaż to też na pewno, bo wzbogacimy się o jakieś takie niepowtarzalne przedmioty w naszym mieszkaniu, jakieś niepowtarzalne gadżety, ale kiedy mówimy o takich już warsztatach, to jest to też no, jakiś taki sposób na to, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, niekoniecznie iść do kawiarni i niestety plotkować przez godzinę przy kawie, ale można tak twórczo usiąść, przy okazji pewnie i wyobraźnia się trochę uruchamia i jakieś wspomnienia ożywają.
Tak, najfajniejsze rozmowy są właśnie w trakcie warsztatów. A w związku z tym, że prowadzę te warsztaty w całym kraju, w bardzo różnych grupach wiekowych, to zawsze wracam z warsztatów z taką głową pełną pomysłów, opowiadam mężowi o tym, jakie osoby spotkałam, jakie historie usłyszałam. To jest trochę tak, jak kiedyś panie spotykały się w wiejskich domach i wspólnie haftowały, tak? Robiły coś fajnego, ale przy okazji rozmawiały, wymieniały się poglądami, przepisami i tym podobne. I teraz też tak jest na warsztatach. Myślę, że to jest bardzo fajny, kreatywnie spędzony czas. I druga sprawa jest taka, że to jest też bardzo dobry pomysł na spędzanie czasu z rodziną, z dziećmi. Chociaż nie tylko z dziećmi, ale właśnie chodzi mi o takie zacieśnianie rodzinnych więzów. Bardzo mamy mało czasu dla siebie. Żyjemy razem, ale trochę tak czasem mam wrażenie, że żyjemy obok siebie. Każdy chodzi do pracy, mamy tego wolnego czasu coraz mniej. I teraz można usiąść na kanapie i oglądać film. To też jest fajny sposób spędzania razem czasu, ważne, że razem. Ale możemy na przykład wspólnie przygotować kartki świąteczne, usiąść przy stole i wspólnie rozmawiając tworzyć coś niesamowitego. Jest to fajnie spędzony czas, zupełnie inaczej niż zazwyczaj.
Żeby na czas je zrobić i wysłać, to kto wie, może już trzeba zacząć o nich myśleć. Wydaje mi się, że osoba, która zajmuje się takimi rzeczami, która tworzy troszkę tych przedmiotów takich niepowtarzalnych, to właściwie cały czas musi o czymś tam, no nie musi, cały czas myśli o tej kolejnej rzeczy, którą zrobi i właśnie cały czas planuje i tych czy pory roku, czy święta, które są w kalendarzu, no bo przecież to często też sposób na prezenty takie niepowtarzalne, a pewnie cieszące się takim zainteresowaniem, czyli właściwie no trzeba tak jakby tą głowę mieć cały czas uruchomioną.
Tak, pomysły przychodzą niespodziewanie, ale myślę, że przynajmniej w moim przypadku jest tak, że to bardziej przedmioty do mnie przychodzą i wtedy ja szukam dla nich jakiegoś rozwiązania, niż w drugą stronę, w sensie, że siadam i mówię, tak, chciałabym przygotować zegar, z czego tu zrobić zegar? Nie, to bardziej widzę stare deski i myślę, co tu zrobić z tych desek? A może je połączę, a może je skleję, a może dokleję do nich kamienie, a może pomaluję jakąś farbą i nie wiem, przykleję suszone kwiaty. Więc to bardziej te przedmioty, dzięki nim powstają jakieś fajne przedmioty, już te użytkowe, końcowe, niż potrzeba. Natomiast bardzo mocno zachęcam do tego, żeby właśnie tworzyć prezenty dla najbliższych samodzielnie, bo nawet jeżeli będą niedoskonałe, koślawe, krzywe, nie do końca niedokładnie pomalowane, to nie ma naprawdę znaczenia, bo ważne jest to, że poświęciliśmy swój czas na to, żeby przygotować coś wyjątkowego i niepowtarzalnego dla tej bliskiej osoby.
Dziś dzieli się Pani tymi swoimi doświadczeniami na antenie naszego radia, ale na co dzień też nie zamyka Pani tego tylko dla siebie. Prowadzi Pani bloga dość popularnego, tam tysiące ludzi go obserwują, blog hart.pl, czyli to jest ten czas na takie właśnie domowe robótki, że ludzie chcą to oglądać, bo zaglądają, rozumiem, na bloga.
Tak, blog odwiedza miesięcznie około 50 tysięcy użytkowników, jak to się formalnie wśród blogerów mówi. No jest to spora ilość osób, tak? Do momentu, kiedy człowiek sobie nie wyobrazi jakiegoś dużego stadionu wypełnionego po brzegi, to jest tylko cyfra, tak? A w momencie, kiedy już wiemy, że to jest naprawdę masa ludzi, no to dodaje skrzydeł, bo mam poczucie, że mnóstwo osób czeka na jakieś nowe pomysły, nowe wskazówki. Bardzo się cieszę, kiedy otrzymuję komentarze, pytania. Bardzo również cieszę się, kiedy na przykład na Facebooku otrzymuję pytania dotyczące jakichś projektów właśnie związanych czy to ze świętami, czy z Dniem Nauczyciela, Dniem Matki i tym podobne. To jest fajne, to jest super, bo to mnie nakręca tak naprawdę i dzięki temu chcę jeszcze bardziej i częściej coś robić. Ale rzeczywiście cieszę się, że jest taki duch teraz w narodzie, że coraz więcej osób chce zrobić coś samodzielnie. I również takie zajęcia dla dzieci w szkołach coraz częściej dotyczą właśnie DIY, czyli zrób to sam, takich prac manualnych, tworzenia różnych gadżetów, prezentów, czy właśnie wspomnianych wcześniej kartek choćby okolicznościowych.
Tworząc to wszystko w zaciszu domowym i publikując w sieci, czy czuje się Pani właśnie samotnikiem? Czy czuje się Pani wspólnotą z tymi ludźmi? Jak to jest? Jak wybiera się taki sposób bycia, taki sposób pracy? To jest się zamkniętym na ludzi? Czy szuka się tych ludzi? To ja już wiem, że wychodzę teraz w ogóle jakby poza ramy tej naszej rozmowy, ale bardzo mnie to zaciekawia.
To jest trochę tak, że jednak siedzę przed komputerem i przygotowuję te zdjęcia, teksty i jestem sama. I do momentu, kiedy nie spotkam się z czytelnikami twarzą w twarz, a czasem spotykam ich w najmniej oczekiwanym momencie, to dociera do mnie, że no jednak ktoś tam jest po drugiej stronie, ktoś to czyta. Oczywiście praca, przygotowanie materiałów na bloga jest o tyle komfortowe, że nie mam nikogo nad sobą i nikt nie mówi mi, nie mam żadnego szefa, który mówi, a dzisiaj to musisz zrobić to i tamto, dzisiaj to musisz przygotować materiał na ten i na ten temat. To zależy tylko ode mnie. I jedyną taką właśnie formą, w cudzysłowie nacisku, mogą być informacje od czytelników. To, czego oczekują, jakie mają potrzeby. I najczęściej są wyrażane mailowo, czy w formie komentarzy, ale również osobiście. Dodatkowo blogerzy spotykają się na wielu takich zjazdach, zlotach, konferencjach. Mamy ze sobą kontakt, wymieniamy się doświadczeniami i tam również pojawiają się czytelnicy blogów. Chcą zobaczyć te osoby z internetu w realu. Chcą porozmawiać, wypić wspólnie kawę, co też jest taka bardzo fajna forma współpracy. Oprócz tego w przypadku blogerów zajmujących się właśnie DIY, to taką formą spotkań są warsztaty. Szczególnie te, które są warsztatami w ramach jakiejś współpracy z markami i wtedy są bezpłatne dla uczestników, tak? W ramach na przykład festynu jakiegoś miasta. Miasto zaprasza kilku na przykład blogerów, którzy prowadzą warsztaty i wtedy rzeczywiście zupełnie bezpłatnie można wziąć udział w takich warsztatach, porozmawiać z osobami, które zna się z ekranu monitora.
To tak brnę dalej w ten temat. W rubryce zawód wpisuje się co? Własna działalność czy pisze się bloger?
Już teraz bloger. Jeszcze kilka lat temu wiele osób nie wiedziało, o co chodzi, albo patrzyło dziwnie. Ale tak, już teraz bloger. Oczywiście prowadzę działalność gospodarczą, płacę podatki, ZUS i tak dalej, jak każdy przedsiębiorca. Ale tak, w rubryce zawód mogę już wpisać bloger i większość osób wie już, o co chodzi.
To dobry sposób na życie? Ja nie mówię o zarabianiu pieniędzy, tylko właśnie na życie, na siebie.
Myślę, że nie dla każdego i nie na każdym etapie życia. Oczywiście te informacje o blogerach są trochę przesadzone i krążą takie mity o tym, że zarabiają ogromne pieniądze, że podróżują po całym świecie, bo dostają jakieś wycieczki od różnych firm, marek i tak dalej. Oczywiście jest taka grupa, ale mówiąc o większości, no to nie jest aż tak kolorowo, jak mówi kolorowa prasa. Ale myślę, że osoby, które mają coś fajnego, ciekawego do przekazania, to tak, to jeżeli to jest połączone z pasją, to oczywiście wszyscy o tym mówią, tak, że musi to wyjść z pasji, z zainteresowania, z chęci, bo na samym początku jest jasne, że bloger nie będzie z tego żył, więc to musi mieć jakiś powód, aby codziennie siadać do komputera, odpowiadać na maile, pisać nowe teksty. W naszym przypadku, mówię tutaj o tej grupie blogerów takich wnętrzarskich i DIY, które oprócz tego, że piszą, muszą jeszcze zrobić te przedmioty i pokazać je na zdjęciach, to naprawdę trzeba dużo zaparcia i takiej chęci. I to musi być połączone z pasją i z zainteresowaniem, bo inaczej po prostu no, nie wyobrażam sobie tego.
Wśród wielu tematów, które Pani porusza w mediach społecznościowych, są też wskazówki takie podróżnicze. Co prawda, kiedy umawiałyśmy się na rozmowę, to Pani tak niechętnie o tych podróżach chciała rozmawiać. Na pewno nie miałby być to główny wątek naszej rozmowy, bo jednak trzon tej Pani działalności, tego, co Pani robi na co dzień, to właśnie te DIY. Ale podpytam może jednak, gdzie Pani spędziła wakacje? Cóż to za rejon Polski, świata wybrała blogerka Hanna Kozłowska?
W tym roku pojechaliśmy do Albanii. Wybraliśmy Albanię, bo wydawała nam się taka dziewicza i taka jeszcze niezadeptana, niesprawdzona. Niewiele wiedziałam na temat Albanii i dopiero przygotowania do tej podróży pokazały mi, że to jest naprawdę bardzo ciekawy kraj. A gdy już tam dotarliśmy, mogę powiedzieć, że również bardzo piękny. I gorąco polecam wszystkim wyjazdy do Albanii, ale oczywiście takie wyjazdy, które pozwolą zobaczyć tą prawdziwą Albanię. To znaczy nie te, no powiem wprost, betonowe kurorty dla turystów, ale małe miasteczka, prawdziwe wioski, prawdziwych ludzi, czyli tak naprawdę potrzebny jest samochód, aby podróżować, aby zobaczyć te wszystkie bardzo ciekawe miejsca. Spędziliśmy tam 2 tygodnie, przejechaliśmy 2000 kilometrów, polecieliśmy samolotem do Albanii, do Tirany, do stolicy, tam wynajęliśmy samochód i jeździliśmy, zwiedzaliśmy cały ten kraj i gorąco polecam, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne miejsce. Mamy oczywiście już zaplanowane kolejne podróże, w tym roku odwiedzimy jeszcze Ateny i Rzym, a zimą podczas ferii taka trochę dalsza podróż i bardziej egzotyczna, bym powiedziała, to jest Oman.
Wow, zrobiło się właśnie egzotycznie, a tutaj na miejscu my mamy coś do zwiedzania? Lubi Pani tą naszą okolicę? No bo nie zdradzę tajemnicy, że Pani Hanna mieszka na co dzień w Siemiatyczach i tutaj tworzy swojego bloga, którego czytają miłośnicy DIY na całym świecie. No więc właśnie tu Siemiatycze i okolice. Jest gdzie się wyrwać czasami, nie wiem, na popołudniową wycieczkę czy weekendowy wyjazd?
To oczywiście, że tak. Od 3 lat mieszkam w Siemiatyczach. I mogę powiedzieć, że tak delikatnie, spokojnie zwiedzam okolice. Ale oprócz takich miejsc, które pewnie wiele osób wygoogluje sobie i sprawdzi w internecie i które są polecane, ja najbardziej lubię po prostu wsiąść w samochód i pojechać w jedną albo w drugą stronę za Siemiatycze, zatrzymać się na jakiejś polnej drodze, wysiąść obok pola kukurydzy, wejść do lasu, po prostu zatrzymać się i popatrzeć dookoła. Naprawdę tutaj są przepiękne tereny. Stare drewniane domy, które mają niesamowite dekoracje drewniane. Żałuję strasznie, że jest coraz mniej takich fachowców, którzy wykonują jeszcze takie zdobienia nad oknami, nad drzwiami. No to jest coś, czego obawiam się, że za jakiś czas już nie będzie, bo coraz więcej tych domów popada w ruinę, są niszczone, powstają jakieś nowe budynki, a szkoda. Mam nadzieję, że chociaż jakaś taka mała część tych budynków gdzieś przetrwa, ludzie będą zdejmować te fajne dekoracyjne elementy. No i choćby po to właśnie warto przyjechać tutaj w te okolice. I tak nawet pojeździć bez celu, po jakichś małych wioskach, bo wtedy można spotkać właśnie prawdziwych ludzi, tak jak mówiłam o tej Albanii, to dokładnie to samo jest w Polsce. Zapytać lokalnego mieszkańca, co fajnego można zobaczyć, czy jest tu gdzieś niedaleko jakieś jezioro, czy może macie jakąś rzekę, a co tu jest fajnego, a nagle okaże się, że nie wiem, sąsiad sprzedaje dynię, bo ma pole. Możliwości jest bardzo dużo. I myślę, że takie, przynajmniej w Polsce, niezaplanowane wycieczki mogą być najbardziej ciekawe.
Tych wycieczek niezaplanowanych, spontanicznych, twórczych oczywiście wszystkim Państwu życzę, bo też uważam, że jak najbardziej trzeba jeździć po okolicy. Ja może akurat nie samochodem, bardziej rowerem. Na ile jestem w stanie dotrzeć, aczkolwiek no to jest wtedy zasięg jakby ograniczony. Ale rzeczywiście wszystko dookoła jest piękne, trzeba tylko oczy szeroko otwierać. Ja oczywiście dziękuję bardzo za rozmowę i już dzisiaj liczę na to, że może jakieś porady przedświąteczne, jak będziemy się przygotowywać do dekoracji świątecznych, do prezentów świątecznych, to Pani Hanna zechce się z nami podzielić swoimi pomysłami.
Tak, oczywiście. Z pewnością pojawię się w okresie przedświątecznym i opowiem o bardzo fajnych pomysłach na świąteczne dekoracje.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję również.